Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdeczne pozdrowienia dla widzów telewizji TVAM, słuchaczy Radia Maryja, a jednocześnie zaproszenie do współtworzenia programu naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Temat, który pragniemy dzisiaj podjąć, brzmi: energetyka, jak wojna zmienia optykę. A naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Panie profesorze, cieszymy się, serdecznie witamy na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja.
Dzień dobry i szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże, pozdrawiamy i cieszymy się, że z panem profesorem będziemy mogli podjąć tę tematykę z pewnością z jednej strony niełatwą, z drugiej strony jakże dotykającą każdą spośród nas, widzów, radiosłuchaczy. Wojna to już 78. dzień tej wojny na Ukrainie, kiedy to Rosja napadła na naród ukraiński i przede wszystkim to ta tragedia, która dzieje się właśnie na terytorium Ukrainy, przede wszystkim poprzez śmierć, poprzez te obrazy, które do nas docierają, jakże wielkiej tragedii ludzkiej. I to jest rzeczywistość nie do wypowiedzenia, nie do wyobrażenia, ale wojna emanuje nie tylko na naród ukraiński, ona jakże emanuje również i na narody ościenne, ale i daleko, daleko dalej. Te konsekwencje wiemy, że są niestety, ale dalekosiężne i niezmiernie rozległe. Dzisiaj chcemy skupić się na energetyce, rzeczywistości ważnej, bo stojącej u podstaw również naszego funkcjonowania takiego codziennego. Gdyby, dajmy na to, zabrakło nam prądu, to nasze życie diametralnie by się zmieniło, diametralnie. Spoglądając chociażby na te doniesienia, które dzisiaj do nas dotarły, Gazprom oświadczył, że już nie będzie eksportować gazu przez Polskę gazociągiem Jamał Europa. To efekt nałożonych w środę przez Moskwę sankcji na operatora rurociągu Europol Gaz. I różne komentarze tutaj się, panie profesorze, pojawiają w tym temacie. Jedni mówią, że to jest takiego pewnego rodzaju pusty gest. Inni z kolei mówią, że to jest pewnego rodzaju konsternacja. Inni z kolei mówią, że to pewnego rodzaju również odpowiedź ze strony Rosji na te sankcje, które do tej pory były wymierzone w nią. Jak pan profesor spogląda na tę rzeczywistość? Jakie będą jej dalsze skutki?
To znaczy, żeby ocenić, to może najpierw wprowadźmy państwa w taką troszeczkę problematykę, jak gaz jest przesyłany rurociągiem. Ten rurociąg, o którym mówił ojciec Jamał, który biegnie tam z Rosji, z Półwyspu Jamałskiego, poprzez Białoruś, Polskę do Niemiec, jest to rurociąg o przepustowości 30 miliardów metrów sześciennych rocznie. Jak on normalnie działa? Znaczy w ogóle rurociąg może działać w trzech takich trybach pracy. Pierwszy to jest tryb taki, nazwijmy go normalny. Rurociąg biegnie przez Polskę, nim można przesyłać 30 miliardów metrów sześciennych. My tyle nie potrzebujemy, kupujemy w Rosji, tak było przez lata przynajmniej, około 10 miliardów, niecałe tam 10 miliardów i ten gaz płynie przez rurociąg. My sobie na terenie Polski z tego gazociągu upuszczamy to, co kupiliśmy, te nasze 10 miliardów, a 20 miliardów płynie dalej do firm niemieckich, które również zakupiły ten gaz w Rosji. I w tym normalnym trybie pracy gazociągu my płacimy dostawcy z Rosji i on dostaje, gaz fizycznie przypływa z Rosji. My sobie go upuszczamy i rozprowadzamy po kraju. To jest pierwszy przypadek. Drugi jest taki, że rurociąg pracuje w takim trybie rewersu wirtualnego. Na czym to polega? Polega to na tym, że my bierzemy w dalszym ciągu fizycznie ten gaz, bo on płynie ze wschodu, ale nie kupujemy tego gazu już na wschodzie, w Moskwie czy w Gazpromie, tylko kupujemy u dostawców niemieckich. A oni z kolei kupują w Rosji, dając nam prawo, żebyśmy my odebrali sobie taką ilość gazu, za jaką zapłaciliśmy firmom niemieckim. I to w tym trybie ten rociąg już działał tak z przerwami, ale od kilku lat przynajmniej. Jest jeszcze jeden tryb, jest to tak zwany rewers fizyczny, polegający na tym, że dostawca ze wschodu nie tłoczy gazu do tego rociągu, w związku z tym my nie otrzymywalibyśmy gazu, ale kupujemy gaz w firmach niemieckich na zachodzie i te firmy niemieckie tłoczą gaz od strony zachodniej do Polski. Taka możliwość się pojawiła kilka lat temu, ona nie była od początku dostępna, ponieważ tam trzeba inaczej te pompy, prawda, ustawić, żeby one były w stanie tłoczyć w drugim kierunku. I sytuacja dziś wygląda od strony fizycznej i technicznej i ekonomicznej tak, że my płacimy za gaz, kupujemy gaz w Niemczech, a właściwie dokładnie mówiąc to na giełdach europejskich kupujemy, chociaż tak symbolicznie mówimy w Niemczech, ale na giełdach. I tyle gazu, ile zakupimy, operator niemieckiego systemu wtłacza do naszego rociągu i my sobie to pobieramy. W związku z tym, jak teraz wygląda ta decyzja Gazpromu? No, wygląda na to, że przechodzimy w tryb fizycznego rewersu. Kupujemy gaz w Europie i dostajemy od strony zachodniej gaz, dostateczną ilość gazu. Ile możemy dostawać? 30 miliardów. Ale nie potrzebujemy tyle na tym rociągu, ponieważ nasze zużycie roczne w Polsce jest około 20 miliardów. A trzeba pamiętać, że mamy przecież gazoport w Świnoujściu i tam możemy kupować, no może 5 ton jest maksymalna przepustowość, ale 4 na pewno. I mamy jeszcze wydobycie własne, drugie 4, 5. Czyli około połowy my możemy być zupełnie niezależni od tego rociągu, a drugą połowę mamy z rewersu wirtualnego w Niemczech. Więc dzisiejszy ten gest typu nie tłoczymy, no z punktu widzenia fizycznego czy ekonomicznego, no nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ myśmy się kilka lat temu zabezpieczyli i dzięki temu jesteśmy bezpieczni.
Panie profesorze, od 27 kwietnia również do naszej ojczyzny nie płynie ten gaz przez ten rurociąg jamalski. Rząd gwarantuje, że tego gazu nam nie zabraknie. Tak patrząc na te różnego rodzaju wyliczenia, te również źródła, które chociażby pan po części wspomniał, ale również ten rurociąg Baltic Pipe i różnego rodzaju inne źródła, z których możemy czerpać ten gaz, to statystycznie, numerycznie, no zgadzało się. Tyle potrzebujemy na zużycie, tyle tego gazu faktycznie będzie dostarczane. No ale też eksperci mówią, że chociażby Baltic Pipe no nie będzie gotów taki na 100%, prawda, od razu, że to będzie wszystko dokonywało się no stopniowo. Zatem jak wygląda od tej strony bezpieczeństwo energetyczne Polski?
To znaczy, Baltic Pipe nie ma wielkiego wpływu, wbrew pozorom. Oczywiście tu trzeba, jeśli chodzi o Baltic Pipe, to też troszeczkę wrócić do historii, ponieważ pomysł jest dosyć stary, ma ponad 20 lat. Już wtedy uważaliśmy, że powinniśmy się uniezależnić trochę od tego jednego gazociągu Yamal. I pierwszy pomysł był taki, że budujemy własny rurociąg poprzez Morze Bałtyckie, Cieśniny Duńskie bezpośrednio do złóż norweskich na Morzu Północnym. I taka była pierwotna idea. Ona tam dosyć długo była dyskusja na temat, jak to robić i w końcu to zostało zmienione, tak około roku bodajże 2015 i zadecydowano, że nie będzie ten gaz Baltic Pipe szedł bezpośrednio do złóż norweskich, tylko poprzez Morze Bałtyckie dołączy się do systemu duńskiego, a dodatkowo poprzez system duński zostanie na Morzu Północnym taki łącznik dobudowany do niemieckiego czy europejskiego rociągu, który się nazywa Europipe 2. Euro, no to Europipe to jest po angielsku rociąg, prawda, czas tego typu. To jest stary rociąg, który istnieje od 20 lat, który ze złóż norweskich, firmy holenderskie, niemieckie, austriackie czerpią gaz. I my się dołączyliśmy do tego rociągu Baltic Pipe i czerpiemy, czy mamy czerpać, bo jeszcze to nie jest gotowe, około 10 miliardów przetłaczać przez system duński i do naszego systemu. Tam ta budowa jest trochę opóźniona z różnych powodów. Były protesty ekologiczne w Danii, to troszeczkę zostało opóźnione. Ale z punktu widzenia bilansowego to on nie ma znaczenia, bo proszę zobaczyć, my w tej chwili kupujemy gaz w Europie, u naszego najbliższego sąsiada w Niemczech i on płynie tym rewersem fizycznym spod Berlina, bo tam jest taki tak zwany hub, prawda, czyli miejsce składowania, płynie do Polski, bardzo krótki odcinek. A z kolei w Baltic Pipe też będzie to gaz niemiecki, bo to on, czy tam holenderski, czy austriacki, bo on został kupiony w Norwegii i on będzie płynął przez system duński, za który musimy zapłacić, i za system, powiedzmy, i przez ten rurociąg bałtycki. Czyli z punktu widzenia bilansowego, to czy my bierzemy gaz spod Berlina, czy bierzemy z środku Morza Północnego, gdzie jest ten rurociąg europejski, nie ma wielkiego znaczenia. Bo te kraje, które się bilansują na tym rurociągu i na innych, muszą mieć pod dostatkiem gaz. I dlatego my jesteśmy bezpieczni nawet na tym rewersie fizycznym, bo też 30 miliardów, my potrzebujemy na razie tylko 20. Ale jest jeden warunek. I to jest naprawdę taki warunek, żeby te kraje Europy Zachodniej, bo one są połączone rurociągami, to można widzieć jako taki wspólny, wielki obszar bilansowania, miały dostateczną ilość gazu. I skąd one pobierają ten gaz? No pobierają przede wszystkim z rurociągu Nord Stream 1, bo Nord Stream 2 budowa została zatrzymana. To jest rurociąg między Niemcami i Rosją pod Morzem Bałtyckim. Pobierają też z gazociągów, które idą przez Ukrainę. Tam pomimo bardzo okrutnej wojny gaz płynie i ropa również płynie. Obie te strony konfliktu starają się nie interweniować. I po części też w ten płynie tutaj kilkoma rurociągami EuroPipe 1, EuroPipe 2 z Norwegii. I też są gazoporty, z tym, że Niemcy nie mają żadnego gazoportu. Tam dopiero Holandia ma nieduży gazoport. I tak to jest. I dopóki w tym obszarze bilansowym, który byśmy nazwali Europą Zachodnią, gdzie przychodzi z jednej strony Nord Stream, z drugiej strony rurociągi przez Ukrainę, z trzeciej jeszcze norweskie, jeżeli tam jest dostatecznie na ilość gazu, to te kraje w ramach wspólnoty europejskiej biorą, mają dla siebie ten gaz i resztę dostarczają nam, bo te nasze, powiedzmy 20 nawet miliardów, no to powiedzmy 10 miliardów, przepraszam, bo potrzebujemy 10, to nie jest dużo na ich potrzeby. Niemcy potrzebują ponad 100, to dla nich to jest niewiele. Cała Europa 400, więc nasze te 10 to jest naprawdę dla nich niewiele. Tylko jest taki warunek, żeby oni mieli tego gazu pod dostatkiem. To wtedy z nami też się podzielą i podzielą się również dlatego, że proszę Państwa, Polska przez całe lata na forum Unii Europejskiej domagała się solidarności energetycznej i doprowadziliśmy do tego, że jeżeli w tej którejś, do takich przepisów, że jeżeli któryś z krajów Unii brakuje gaz, to inni się z tym podzielą. I teraz mamy taką sytuację i miejmy nadzieję, że będziemy mieli ją dalej, z tym, że tamte kraje no, muszą mieć dostateczną ilość gazu. No, nie wyobrażam sobie, żeby to zabrakło. No, nawet nie chcę o tym mówić.
Rosyjska inwazja na Ukrainę zmieniła podejście zagranicznych koncernów do inwestycji, do podejmowania różnego rodzaju działań właśnie z Rosją, ale widzimy również pewnego rodzaju reorientację tej polityki energetycznej państw zachodnich. No już na chwilę obecną współpraca energetyczna z Rosją nie jest mile widziana. Wręcz przeciwnie, jest coraz większy kładziony nacisk na to, żeby się uniezależniać, aby szukać innych, nowych źródeł dostaw energii. To no, pewnego rodzaju diametralna reorientacja, zwłaszcza w przypadku niektórych państw, które jednak dość mocno rzutują na całą strategię Unii Europejskiej.
Tak, to widać wyraźnie, że ta sytuacja jakby uświadomiła państwom Europy Zachodniej, że jednak coś takiego jak niezależność energetyczna jest bardzo ważna. I teraz gdybyśmy państwo popatrzyli na trzy takie główne surowce decydujące o bezpieczeństwie, to jest na pewno ropa naftowa, to jest gaz ziemny i trzeci to jest energia elektryczna. I teraz gdybyśmy popatrzyli, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ropę naftową. To jest wbrew pozorom najłatwiejsza część tego całego całej energetyki. Dlatego, że cena ropy jest globalna na całym świecie. Po prostu jest ustalana jedna. Jest dużo źródeł wydobycia ropy, nie tylko w Rosji, ale też cały Bliski Wschód. Teraz w chwili Stany Zjednoczone są i Ameryka Południowa. Ropa jest łatwo transportowana tankowcami, powiedzmy koleją, nawet na barkach, czy nawet cysternami. Więc przy uniezależnieniu się od ropy jest w miarę łatwe. Chociaż my rurociągami pobieramy ropę, ale można łatwo to statkami i to jest jakby do zrobienia w krótkim okresie, nawet powiedzmy roku czasu. Jest problem z przestawieniem rafinerii na inne parametry, bo w każdym miejscu ta ropa ma troszeczkę inne parametry, ale to też inżynierowie potrafią w ciągu miesiąca, dwóch, nawet trzech to zrobić. Czyli ropa jest sprawą prostą, żeby się uniezależnić. Gorzej jest z gazem. Rynek gazu jest lokalny i głównie gaz jest dostarczany rurociągami. Czyli tutaj uniezależnienie potrwa znacznie dłużej. I widzimy te opory, prawda, niektórych krajów europejskich przed nałożeniem embarga na gaz. I możemy, no może nam się to nie podobać czy podobać, ale to jest z ich punktu widzenia uzasadnione. No oni po prostu, nie wiem, nie przewidzieli takiej sytuacji. No kto przewidział wojnę? Ja też byłem przekonany, że naprawdę, że wojny nie będzie, zapewne wiele osób na kilka dni przed inwazją, że nie wyobrażam sobie, że to będzie drugi Wietnam, że gdzieś ta racjonalność zadziałała, ale widać nie zadziałało. I te kraje nie zdały sobie sprawy, więc przez kilka lat będziemy musieli jednak jakoś tą sytuację zrobić, że będziemy w Europie, przynajmniej zachodniej, czerpać jeszcze z gazu rosyjskiego, ale my nie musimy, bo my możemy tylko z Europy Zachodniej. Natomiast jest też, wbrew pozorom, bardzo prosta sytuacja i dla nas pozytywna, jeśli chodzi o energię elektryczną. Bo energia elektryczna jest produkowana lokalnie. My nie potrafimy przesyłać energii. Ja chociaż sam jestem 50 lat energetykiem i przed Politechniką studiowałem fizykę, to nie wiem, jak przesłać energię elektryczną na dystans większy niż 300 czy 400 kilometrów w sposób w miarę opłacalny. W związku z tym każdy kraj jest jakby oddzielny, jeśli chodzi o energetykę. I my tutaj, proszę Państwa, jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, że my mamy elektrownie węglowe i własny węgiel. I dzięki temu jesteśmy bezpieczni. 80% energii, a możemy nawet więcej, wytwarza się w elektrowniach węglowych. Jesteśmy od nikogo niezależni. Z tym, że to jest dziś. Bo niestety pod naciskiem polityki Unii Europejskiej my zaczęliśmy likwidować kopalnie. I to jest wielki błąd, który wpłynie na to, na system elektroenergetyczny i na ceny. Dziś, proszę ojca, my mamy niskie ceny energii elektrycznej. Jedne z najniższych w Europie. Dlaczego? Bo nasze kopalnie, te, które tak naprawdę wiele ludzi się krzywiło, subsydiują nam nasze elektrownie. Gdybyśmy kupowali węgiel w Europie, to dziś węgiel jest po $250 amerykańskich, czyli to jest 1100 zł za tonę. Nasze elektrownie sprzedają, znaczy nasze kopalnie polskie sprzedają elektrowniom po 380 zł. Proszę zobaczyć, na rynku byśmy kupowali po 1100 zł, a elektrownie kupują po 380, co pozwala cenę znacznie obniżyć. I górnictwo nasze jest bardzo opłacalne nawet w tej chwili, kiedy sprzedaje tak tanio, bo koszty wydobycia są według 320, sprzedaje 380, a mogłoby, bo przecież mogłoby na rynku europejskim, Europa potrzebuje węgla. Niemcy też potrzebują węgla, chociaż prawda, niektórzy uważają, że jest inaczej. Moglibyśmy to sprzedawać. No niestety to jest jeden wielki nasz błąd, że likwidujemy energetykę węglową. Zbyt szybko, może za 100 lat, ale zbyt szybko.
W tym kontekście również, panie profesorze, pojawiają się takie dwa różne stanowiska związane z właśnie energetyką. Z jednej strony pojawiają się głosy, które mówią, że wojna na Ukrainie doprowadzi do tego, że nastąpi przyspieszenie prac nad odnawialnymi źródłami energii. Z kolei inni wskazują, że a nuż tutaj nastąpi pewnego rodzaju spowolnienie w odchodzeniu od węgla. Jak pan profesor spogląda na te dwie rzeczywistości?
Znaczy tutaj, jeśli chodzi o energetykę odnawialną i węgiel, to wbrew pozorom wojna nie ma wpływu. To jest pewna koncepcja polityczna, mówiące, że zastąpmy źródło, powiedzmy, paliwa kopalne, jakim jest węgiel, odnawialnymi źródłami energii. Tylko tu jest jeden drobny problem. Problem polega na tym, że energia elektryczna musi płynąć bez przerwy. 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Jeżeli zabraknie tej energii, nawet przez kilka minut, następuje paraliż gospodarki, paraliż społeczeństwa, zatrzymują się windy, przestanie płynąć woda, kanalizacja. Nawet szpitale, które mają generatory zapasowe, ale to mają na kilka dni, a co później. W związku z tym ten ciągły dostawa energii elektrycznej jest tak jak, powiedzmy, nasz system, który tłoczy nam krew. W pewnym momencie, kiedy ten system się zatrzyma, my również zginiemy, gospodarkę zginie. I teraz jak wygląda sytuacja? Odnawialne źródła nie są w stanie pracować bez przerwy. W roku mamy, proszę Państwa, 8760 godzin. Tak, tyle mamy w roku. I przez te 760 godzin musi płynąć energia elektryczna. Ale jak postawimy sobie panel fotowoltaiczny, no on tu w sytuacji centralnej Polski, Torunia, Warszawy, Łodzi, pracuje efektywnie ze tą mocą swoją znamionową 1000 godzin rocznie. 1000 na 8000. No to postawmy wiatrak. No z wiatrakiem jest trochę lepiej. 2300 według danych Urzędu Regulacji. Postawmy wiatrak na morzu, bo tam bardziej wieje. No tak na Bałtyku trochę mniej wieje niż na Morzu Północnym, ale tylko 3500. A co dalej? I są tylko trzy źródła produkcji energii elektrycznej, trzy rodzaje elektrowni, które zapewniają nam bezpieczeństwo, zapewniają, że ten nasz system potrafi tłoczyć tę życiodajną energię cały czas. To są elektrownie węglowe, my nazywamy je, że one są ciągle dyspozycyjne, elektrownie gazowe i elektrownie jądrowe. Trzy typy elektrowni. Na razie nie wymyśliliśmy jeszcze nic nowego. Trwają prace nad tak zwaną fuzją jądrową, ale to jest bardzo trudna sprawa. Może za 50, za 100 lat, ale nie szybciej. Więc musimy opierać się na tych trzech źródłach. Jak to wygląda w Polsce? No proszę, energetyki jądrowej nie mamy i raczej mieć nie będziemy, bo od tego się odchodzi, jest potwornie drogie i no co tu mówić, niebezpieczne. Więc raczej jeśli już to pod roku 2040, ale to jest tak daleka perspektywa, że możemy to sobie odłożyć. No gaz. Próbowaliśmy i cała polityka europejska mówiła tak, odejdźmy od węgla, zastąpimy węgiel gazem jako paliwem przejściowym do znalezienia czegoś nowego. No ale teraz, kiedy jest wojna, kiedy się ta wojna już nie tylko polega na strzelaniu do siebie, ale również na odcinaniu surowców, to jest wojna już praktycznie, można powiedzieć, totalna, no to jak my mamy oprzeć swoją energetykę na gazie? My prowadzimy wyliczenia w ramach działalności naukowej, konsultacyjnej, że gdyby zrezygnować z energetyki węglowej, to tylko dla tych wielkich elektrowni musielibyśmy mieć dodatkowo do tych 20 miliardów, 27 dodatkowo, a dla ciepłownictwa kolejne 12-13. Czyli musielibyśmy dostawy gazu zwiększyć trzykrotnie do Polski, z tych 20 miliardów rocznie do 60. To jest niemożliwe w tym warunku. Poza tym proszę jeszcze jedno zauważyć. Przecież inwestycja w elektrownię jakąkolwiek polega na tym, że inwestor nie ma pieniędzy w walizce. On idzie do instytucji finansowej, do banku, jakiegoś funduszu, mówi proszę pożyczyć mi pieniądze. A co robi ten pożyczający, kimkolwiek on jest? On mówi dobrze, ale jakie macie zabezpieczenia na dostawy surowca? Chcecie budować elektrownię gazową? Dobrze. Czy macie kontrakt na dostawy gazu na 20 czy 30 lat? Bo tyle ta elektrownia będzie musiała pracować, żeby się spłacić. W dzisiejszych czasach nie. Więc możemy powiedzieć, że wojna wpłynęła na to, że nie będzie gazu. I musimy wrócić do węgla. I im szybciej Unia Europejska jakby no może dostrzeże to, ocknie się troszeczkę z tej ideologii źródeł odnawialnych, bo to jest ideologia bardziej niż powiedzmy potrzeba, to tym będzie lepiej i dla nas, i dla Unii. Musimy po prostu stąpać realnie po ziemi. Nie ma dzisiaj alternatywy dla węgla. Możemy go kochać lub nie, ale alternatywy nie ma.
W przypadku węgla, panie profesorze, Polska zdecydowała się na ustawowy zakaz importu węgla z Rosji. To około 20% całego naszego zużycia rocznego węgla. Spoglądając również na to, o czym pan profesor wspomniał, pewnego rodzaju już proces wygaszania niektórych kopalń, no to rodzi się pytanie, czy będziemy w stanie również, jeśli chodzi o węgiel, polskie kopalnie, czy będą w stanie tyle węgla wydobywać, aby zagwarantować to bezpieczeństwo?
No niestety ta produkcja węgla jest zredukowana, są zamykane szyby, nie ma inwestycji w nowe. I teraz można by podzielić to zapotrzebowanie na węgiel jakby na takie dwie części, bo ono zawsze było tak podzielone. To jest zapotrzebowanie elektrowni, wielkich elektrowni węglowych. I te elektrownie nie potrzebują węgla dobrej jakości. One mogą mieć miały, jakieś tam muły węglowe. Dlaczego tak jest? Bo my, proszę Państwa, w tych wielkich kotłach, tych elektrowni, my palimy pyłem. Bo chodzi o to, żeby przez ten kocioł czy boiler przeszła bardzo duża ilość energii. Więc co my robimy z węglem w elektrowni? My wrzucamy ten węgiel do takich młynów kulowych, mielimy na pył i teraz ten pył jest porywany przez wielkie wentylatory tłoczące powietrze i ten pył węglowy jest wtłaczany do kotła, gdzie się szybko, błyskawicznie spala. I na tym polega cała ta wielka energetyka, bo musimy tak dużo tego węgla spalić. Dlatego my nie potrzebujemy węgla tak zwanego grubego w takich dużych częściach. Prawdopodobnie i tak go mieli. Natomiast są odbiorcy indywidualni, prawda, którzy albo potrzebują tego węgla grubego, albo tam potrzebują jako groszku, prawda, czy innych. I nasze kopalnie tego właściwie przez to nie produkowały nigdy, bo było to sprowadzane. No a teraz to już nawet nie mogą, pozostały ograniczone. A kto potrzebował? Potrzebowali głównie odbiorcy indywidualni, mający małe, powiedzmy, kotły i taka energetyka niewielka gdzieś w gminach. I myśmy to zawsze sprowadzali z Rosji. Raz, że było tanio, a dwa, że tam był dobry taki węgiel nazwany antracytem, takich grubych, tych dobrze się spalał. No i teraz nastąpiło to embargo. No rząd polski jakby powiedzmy zdecydował się, że zrobi to szybciej, bo jest embargo europejskie, które zaczyna na węgiel działać w dniu 10 sierpnia. My zdecydowaliśmy szybciej, no i niestety składy są puste. Jest to wielki problem i niektórzy jakby, no powiedzmy, winią trochę rząd, że za szybko to zrobił. Oni pewnie mają trochę w tym racji, ale przecież jak widać po tym odcięciu ropy, no równie dobrze embargo na węgiel mogłaby Rosja nałożyć. Też zostalibyśmy bez tego węgla. Więc tu będziemy mieli problemy, żeby się przestawić. Oczywiście węgla na świecie jest dużo. Jest na 300 lat węgla. Australia, Indonezja, Południowa Afryka i tak dalej, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko problem jest taki, że nie tylko my potrzebujemy węgla. Te kopalnie mają kontrakty na 20-30 lat. A co jest najgorsze, nawet nie kontrakty, załamała się cała logistyka, przewozy po COVID-zie. W tej chwili Chiny znów się zamykają, statki stoją u wybrzeży, jak ktoś by popatrzył na mapę, gdzie się znajdują statki, to praktycznie całe roje statków stoją przy wybrzeżu chińskim. I nawet gdybyśmy my zakontraktowali to gdzieś w Wenezueli, powiedzmy czy w Australii, to nie mamy jak tego węgla dowieść. I to jest naprawdę bardzo wielki problem, przed którym stoimy przed zimą. I nie ma tutaj prostych odpowiedzi, proszę bardzo.
Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki i Politechniki Łódzkiej. Temat, który podejmujemy, energetyka, jak wojna zmieniła optykę. Zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014. Zachęcamy, zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. Panie profesorze, pozostając przy tym, co nas bardzo mocno dotyka, czyli kwestia cen, zarówno gazu, zarówno paliwa, zarówno właśnie energii. Widzimy no, przyrost w wielu, przynajmniej spośród tych rzeczywistości w naszym życiu. I tak pewnie wielu się zastanawia, czy w ogóle da się odpowiedzieć na to pytanie, kiedy będzie taki punkt przesilenia w wzroście tych cen, czy jest to możliwe w ogóle do zdefiniowania?
Znaczy jest to możliwe, proszę ojca, ponieważ my w Polsce, no powiedzmy, moglibyśmy powiedzieć, że tak, jeśli chodzi o cenę ropy, to ona jest ustalana globalnie. Tutaj niewiele jakby możemy zrobić. Możemy powiedzieć, że ona troszeczkę jest synchronizowana z ceną gazu, bo nawet kiedyś były tak, że w kontraktach gazowych cena gazu była liczona w stosunku do ceny ropy. Sobie to ten. Ale jeśli chodzi o gaz i o energię elektryczną, my mamy na przykład dosyć dobry rynek wewnętrzny w Polsce energii elektrycznej, jest giełda i na tej giełdzie ceny się zmieniają właściwie co godzinę. I oprócz cen takich godzinnych są ceny kontraktowe, kontrakty tygodniowe, miesięczne, roczne. I co robi ten rynek? Ten rynek na przykład, gdybyśmy patrzyli, to on ma nie tylko zrównoważyć poprzez cenę zapotrzebowanie, prawda, z podażą, czyli popyt z podażą, żeby to wyrównać, bo jak towaru nie ma, to ceny rosną. Ale również celem każdego rynku, każdego i to nie tylko energetycznego, jest wysyłać sygnały do uczestników, czy tego towaru w przyszłości będzie więcej, czy mniej. Ten rynek patrzy jakby w przyszłość. Jeżeli rynek jest przekonany, że towaru nie będzie, albo może być mniej, to ceny rosną. Jeżeli jest przekonany, że towaru będzie dużo, nawet więcej niż potrzeba, to ceny spadają. I proszę zobaczyć, że w zeszłym roku zanotowaliśmy wzrost cen gazu tu w Europie. Dlaczego? Bo rynek azjatycki gazu jest zupełnie inny, a rynek amerykański jest zupełnie inny. Ale my mówimy o rynku Europy kontynentalnej. Cały czas, prawda, od kryzysu 2008 roku ceny gazu były dosyć niskie. Powiedzmy tam rzędu 15 euro za megawattogodzinę. I tak się utrzymywały dosyć długo. I były kontrakty też na tym niskim poziomie, ponieważ wszyscy spodziewali się, że oprócz tego gazociągu Nord Stream 1, który już pracował, będzie wybudowany Nord Stream 2. I przecież Nord Stream 2 popłynie do Europy tam ponad 50 miliardów, więc tego gazu będzie w nadmiarze i on był tak. Ale okazało się, że prawda, że ten Nord Stream to jest nie tylko jakby powiedzmy rurociąg fizyczny, ale to jest też aspekt polityczny. I tutaj w rezultacie różnych dyskusji, tam Państwo to szczególnie znają, budowa tego rurociągu została zatrzymana, co było pewną niespodzianką dla rynku. I nagle, kiedy rynek zdał sobie sprawę, że nie będzie tych dodatkowych dostaw, to w połowie zeszłego roku cena poszła do góry. I to był pierwszy sygnał. I my w tej chwili, no bo oglądamy w telewizji dramaty ludzi, prawda, którzy mają ogrzewanie, prawda, gazowe i mają firm, które to kupują rynkowo. I to jest dlatego, ponieważ nagle doszło, to już rok temu rynek zdawał sobie sprawę, że tego produktu może być za mało. W związku z tym są podnoszone ceny. Dzisiaj ta niepewność jest jeszcze większa. Więc nie możemy się spodziewać raczej stabilizacji tych cen, dopóki nie ustabilizuje się sytuacja, powiedzmy, polityczna, w nim mówię o militarnej. Natomiast jeśli chodzi o rynek energii elektrycznej, to on jakby podążył za rynkiem gazu i też percepcja rynku energii elektrycznej, że tej energii zabraknie. Dlaczego? No bo raz zamykamy kopalnie, czyli nie będzie węgla, mało tego, nie budujemy nowych elektrowni. Proszę zobaczyć, że w Polsce pracują elektrownie budowane w latach 60. i 70. Czas życia elektrowni jest 30 lat. No później można próbować to remontować, no ale to tak się jakby ktoś miał jakąś starą syrenkę, która ma aspekt zabytkowy, ale już nieużytkowy i próbować to remontować. Więc w związku z tym też te ceny energii elektrycznej są bardzo wysokie, ponieważ rynek obawia się dostaw. I niestety, dopóki rynek będzie miał percepcję braku dostaw, nie będzie stabilizacji, to prawdopodobnie będziemy poddani jednak tym wysokim cenom.
Energetyka jak wojna zmienia optykę. Temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Milczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Zapraszam również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kłania
się Joanna z Niemiec. Bardzo mnie dzisiaj zaintrygował nasz temat energetyka. Witam serdecznie ojca prowadzącego jak zwykle i szanownego gościa, pana profesora. Panie profesorze, po dzisiejszej pana rozmowie z ojcem prowadzącym zaczęłam się po prostu denerwować troszeczkę, bo powiedział pan coś fantastycznego. Mamy 80% energii z naszego polskiego węgla. Jest to piękne, nikt temu nie będzie zaprzeczał, jest to pięknie. Mamy węgla wystarczająco dużo. Troszeczkę bardziej się zaczęłam denerwować, jak pan zaczął mówić, panie profesorze, że nie mamy nowych kopalni, zamykamy stare, nie inwestujemy. Jeszcze gorzej się zdenerwowałam, proszę mi wybaczyć z całym szacunkiem, jak powiedział pan, panie profesorze, że dla nas będzie obojętnie, czy będziemy brać gaz z Berlina, czy będziemy z naszego Baltic Pipe. To jest chyba niewybaczalne, bo panie profesorze, ja się w ogóle na tym nie znam, ale wszyscy my Polacy, bo ja tylko powiem tylko króciutko, że ja pracuję w Niemczech, ale mam firmę w Polsce i za 2 lata idę na emeryturę i cały czas wierzę w to, że Polska będzie stała na własnych nogach, nigdy nikomu nie będzie nic zawdzięczać i wierzę w to bardzo mocno. Ale tak, jeszcze jedno panie profesorze, bo chciałabym się dowiedzieć z pana osobistego doświadczenia, bo wierzę polskim naukowcom. 50 lat temu w województwie lubuskim było bardzo dużo odwiertów gazu. Myśmy nazywali to jako dzieci, bo ja jestem teraz w wieku 58 lat. Za 2 lata pójdę na emeryturę, ale wtedy, 50 lat temu, jako dzieci mówiliśmy na nich nafciarze. W województwie lubuskim było bardzo dużo odwiertów. Wszyscy wiedzieliśmy, że tam jest gaz. Następnie około 10 lat temu Amerykanie niedaleko mojego domu teraz, bo to jest województwo lubuskie, jak powiedziałam, koło Leszna, konkretnie w Schowa. Tam były były po prostu prowadzone badania nad łupkiem. Tam dzień i noc Amerykanie szukali gazu łupkowego. Wszyscy zostaliśmy powiadomieni, całe województwo lubuskie, że to jest polskie Eldorado. Nareszcie Polska będzie miała gaz łupkowy. To jest jeszcze jedno. Panie profesorze, chciałabym wiedzieć, co jest z tymi wszystkimi innymi odwiertami w całej Polsce. To już nie tylko chodzi o Wschowę i województwo, nasz powiat wschowski, ale o całą Polskę. Te dawne Karlino. Przecież my w Polsce mamy ogromne złoża gazu, ropy naftowej. Czy my Polacy nie będziemy mogli stać na własnych nogach bez wsparcia i zachowaj Panie Boże z Berlina rurociąg. Dziękuję jeszcze z Panem Bogiem i dziękuję za wszystko. Niech Matka Boska trzyma Polskę w swoich objęciach.
Dziękujemy Pani Joanno również za te refleksje, które zrodziły się w Pani sercu. Panie profesorze, serdecznie prosimy o te co najmniej dwie kwestie, uzależnienie, uniezależnienie oraz kwestia właśnie gazu łupkowego między innymi.
Bardzo dziękuję Pani Joannie tutaj za te pytania. No i kiedy mówimy o rzeczywistości, to czasem ta rzeczywistość bardziej nam się podoba, czasem nie. Ale ona jest taka, jaka jest. I moim zadaniem, powiedzmy, jest pokazywanie jej, chociaż wolałbym, żeby było inaczej. Wolałbym, żeby było tak, jak Pani Joanna mówi. Więc wracając do węgla, no to tu się zgadzamy, że na razie jesteśmy niezależni, niestety dalej może być gorzej. Natomiast jeśli chodzi o ten Baltic Pipe, to niestety gdyby była pierwsza koncepcja, która była 20 lat temu, że rurociąg Baltic Pipe idzie bezpośrednio do złóż norweskich, tam polska firma PGNiG ma już część złóż, moglibyśmy dokupić, to rzeczywiście byłaby niezależność, taka prawdziwa niezależność. Natomiast myśmy zmienili koncepcję, nie wiem dlaczego, bo to jest jakoś tak się stało, że dołączyliśmy się do rurociągu Europipe 2. I czy chcemy, czy nie chcemy, to ten rurociąg jest no niemiecki. Jest własnością firm niemieckich, holenderskich, czy zachodnią, europejskich. I tam oni decydują, co płynie i jak płynie. i my musimy od nich to kupować. Myśmy po prostu zdecydowali się, że będziemy od nich kupować. I nie ma takiej wielkiej różnicy w tej chwili, czy to kupujemy pod Berlinem, czy kupujemy też zachodnioeuropejski gaz w środku Morza Północnego. Niestety tak to się po prostu stało. Wracając do gazu w Polsce, no mamy trochę tego gazu i wcale nie tak mało, z tym, że potrzeby są olbrzymie. Od tego czasu, kiedy pani pamięta, te nasze potrzeby wzrosły bardzo. My mamy około 5 miliardów wydobywamy, to jest dużo, 5 miliardów metrów sześciennych rocznie. Te szyby to właśnie takie są. No i staramy się, ale nie jest tego gazu takiej ilości, jakie są powiedzmy gdzieś w krajach arabskich, powiedzmy czy Norwegii, czy nawet w Rosji. Niestety nie. Co do gazu łupkowego, to nie jest taka prosta sprawa. Były odwierty i gaz łupkowy zawsze tam jest, bo gaz zawsze jest gdzieś w łupkach, prawda? Ale opłacalność tego jest bardzo różna. Nawet w Stanach Zjednoczonych, którym nam się jawi jako Eldorado łupkowe, to prawdziwa sytuacja wygląda tak, że 1/3 firm jest praktycznie zbankrutowała. 1/3 firm, które wydobywają gaz łupkowy, jest tak na granicy. 1/3 ma zysk. To jest szalenie drogie. Są odwierty po 3-4 kilometry pionowe, później poziome, później szczelinowanie tego. To jest, też nie jest, powiedzmy, obojętne dla otoczenia. To jest bardzo droga technologia i zależy od konkretnych warunków ekologicznych. Ja nie wiem, dlaczego w Polsce tego się nie robi. Nie jestem geologiem, ale z jakichś powodów tego się nie robi. Jestem przekonany, że gdyby to było opłacalne, no to no, ten globalny kapitał nie przepuściłby takiej okazji. Ale nie jestem w stanie od strony technicznej tego powiedzieć, bo jestem elektrykiem, a nie jestem geologiem.
Dziękujemy, panie profesorze. Zapraszamy kolejną osobę. Halo.
Szczęść Boże, Jerzy z Olsztyna się kłania.
Szczęść Boże, panie Jerzy.
No chciałbym, pana profesora, jeszcze kilka razy słuchałem. Chodzi mi, żeby konkretnie powiedzieć, dlaczego Polska w tej chwili, a głównie Orlen to decyduje, no pchamy się w te potężne farmy wiatrowe na Bałtyku. I no nie wiem, kto nas do tego zmusza, jak to jest? No, czy to nam naprawdę zabezpieczy ileś tam procent tej energii, duży procent, czy nie? I teraz jeszcze druga sprawa. Te elektrownie, no podpisany kontrakt, pan profesor już mówi o tych małych elektrowniach, to ja rozumiem, że to nie są takie te elektrownie typu na statku, tylko trochę będą trochę większe, ale nienormalne. Mówię o Orlenie i o KGHM-ie, gdzie zabezpieczą te elektrownie nieduże, atomowe, nieduże, jakie to są nieduże energie dla KGHM-u, załóżmy i dla Orlenu i jeszcze będzie tam gdzieś ubytek. To tylko te dwie kwestie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy również panie Jerzy. Panie profesorze, prosimy.
No więc pierwsza to jest kwestia źródeł odnawialnych. No dlaczego to robimy? Dlaczego pchamy się w te wiatraki? No, żeby być już tak powiedzmy konkretnym, te wiatraki na morzu, ten cały projekt będzie kosztował nas, bo wszystkich podatników czy odbiorców energii 140 miliardów złotych. To są nieprawdopodobne sumy. I właściwie my na tym nie zarobimy, bo my nie produkujemy wiatraków morskich, nie potrafimy ich stawiać, nie produkujemy kabli podmorskich. To wszystko gdzieś tam wypłynie do Europy Zachodniej. Ale musimy to robić. Dlaczego? Dlatego, że polityka energetyczna Unii Europejskiej przewiduje wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych. My w tej chwili produkujemy około 15-16% w Polsce całej energii elektrycznej, a decyzje już podjęte i zaakceptowane przez Polskę to jest 32% w roku 2030. Proszę zobaczyć, to jest już połowa roku 2022, czyli mamy 8 lat i musimy produkcję podwoić. Postawiliśmy już praktycznie wszystkie, co możliwe, no, na każdym domu już są, prawda, panele w każdym miejscu. Postawiliśmy też wiatraki takie na lądzie, gdzie to jest możliwe tylko. Naprawdę tutaj już trzeba chronić odbiorców, żeby ci właściciele wiatraków nie stawiali pośrodku podwórka. No i jedyną możliwością są te wiatraki morskie. I to nie jest, że my to robimy dla przyjemności, a tylko, że musimy. Jeżeli my nie wyprodukujemy tyle energii, ile się zobowiązaliśmy w tych umowach z Unią, to będziemy prowadzić karę ponad 100 euro za każdą megawattogodzinę. 100 euro. A dzisiaj powiedzmy 1 megawattogodzina kosztuje rzędu 200 euro, prawda? To jest taka węgla. Więc byśmy płacili olbrzymie kary. Dlatego jesteśmy zmuszani. To jest jakby, powiedzmy, ten problem. Drugi problem, który pan poruszył, to są elektrownie, małe elektrownie jądrowe. Rzeczywiście te duże elektrownie powodują duże ryzyko, były katastrofy, zatem zaangażowanie finansowe jest potworne, bo przykładowo elektrownia o mocy 1000 MW gazowa kosztuje 4 miliardy złotych, węglowa 6, a jądrowa ponad 40. To są nieprawdopodobne proporcje. Więc w związku z tym od samego początku, już w latach 40. inżynierowie i odbiorcy mówią, no zróbmy taką małą elektrownię, prawda? To się przyda. Głównym takim jakby motorem była armia amerykańska. Ona chciała mieć małe reaktory dla swoich baz, tam powiedzmy na Grenlandii, na Alasce, ale również też marynarka. Mało tego, był projekt samolotu z reaktorem. Naprawdę to już w latach 40. Ten projekt samolotu był bardzo długi i dopiero Kennedy to zatrzymał, ponieważ tego nie było. No i co się okazało? Zbudowano kilka tych reaktorów, ale one były niezbyt udane. Ponieważ chodzi o to, że reaktor jądrowy jest bardzo skomplikowaną konstrukcją. Jak on jest duży, to jeszcze jakoś można zrobić, a jak jest taki mały, to trzeba upchnąć wszystko na małej przestrzeni. To się nie udaje. Tam wchodzi korozja, wchodzą wycieki. Do tego jest to znacznie droższe w przeliczeniu na jednostkę mocy. I były takie reaktory małe. Miała armia amerykańska. Na przykład w Grenlandii był wyciek. Trzeba było grunt tam wycieścić, ten reaktor zabierać. Były problemy olbrzymie. Więc zrezygnowano w ogóle z armii. Tylko reaktory są używane na statkach, na okrętach podwodnych i na lotniskowcach. I to właściwie wszystko. Niemcy próbowali w latach 60. przez 10 lat, mieli statek handlowy z reaktorem jądrowym, ale też niestety próby były negatywne, odeszli od tego. No i teraz próbujemy to zrobić jeszcze raz. Jest dosyć wątpliwe, bo te projekty, które idą głównie w Stanach, ale też w Wielkiej Brytanii, no nie ma jeszcze, właśnie to jest wszystko w laboratorium. To nie ma nic, co by przeszło do fazy komercyjnej, masowej. No jedynie takie komercyjne, masowe wybudowali Rosjanie. No nie wybudowali takie reaktory na platformach, które przyholowali do portów Arktyki, żeby dostarczały tam elektryczność i ciepło. Ale to nie jest mały reaktor, bo taka platforma to ma 100 metrów długości, 30 kilka metrów szerokości, to jest większe niż boisko sportowe. Więc myślę, że tutaj jest bardzo dużo takiego myślenia życzeniowego. No jeżeli my czegoś nie potrafiliśmy zrobić od ponad 70 lat, bo te pomysły były, i stoi nam na drodze fizyka, to nie tak łatwo tą fizykę pokonać. Bardzo dużo firm nad tym pracuje, ale efekty są mierne. Nie sądzę, żeby cokolwiek było wcześniej niż 2040, niezależnie od deklaracji takich, powiedzmy, publicystycznych.
Czas rozmów niedokończonych. Energetyka. Jak wojna zmieniła optykę? Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Panie profesorze, nawiązując do tych założeń, do których teraz zdeklarowaliśmy się do 2030 roku, aby pomniejszyć zużycia, aby zwiększyć właśnie tą czystą energię. I w kontekście też wojny, która dokonuje się, która ma jakże duży wpływ na tą energetykę, czy to nie jest pewnego rodzaju postulat do rewizji założeń Fit for 55?
No myślę, że ten Fit for 55, troszeczkę on już tak jakby odszedł, ponieważ powoli w Europie zaczynają zdawać sobie sprawę, że tak szybko pewnych celów nie osiągniemy. Że możemy uważać, że to rzeczywiście jest dobry cel, no żeby była ta energia odnawialna, prawda? Żeby było mniej paliw kopalnych. I z tym się wszyscy zgadzamy. I tu nie ma jakby, powiedzmy, dyskusji nad tym. Natomiast my jako inżynierowie mówimy, my nie jesteśmy w stanie tego pokonać, tej bariery technologicznej w tak krótkim czasie. To są zadania narzucone nam przez polityków. I proszę zobaczyć, ojca, proszę państwa, na przykład taki promotor tej polityki energetycznej Unii, wicekomisarz Timmermans, nagle też trochę zmienia zdanie i zaczyna się mówić, że może niektórym krajom to jeszcze pozwolimy tego węgla trochę więcej używać. Myślę, że tutaj jest sytuacja taka, że po raz pierwszy te cele polityczne zderzyły się z barierą fizyki. I my na przykład w elektroenergetyce myśmy potrafili wykorzystać prawa fizyki praktycznie w 95%. Myśmy to zoptymalizowali, ale nie potrafimy tych praw fizyki zmienić. Nie potrafimy magazynować energii słonecznej. Jesteśmy w stanie magazynować węgiel, gaz, ale energii słonecznej nie. Nie jesteśmy w stanie magazynować wiatru. A trzeba energię magazynować, jeżeli te dostawy mają być ciągłe. Więc w związku z tym pewnych praw fizyki nie możemy zmienić. I możemy naprawdę chcieć bardzo dużo, ale trzeba czekać. Dla mnie, jeśli już chodzi takiego o inżyniera elektroenergetyka, taką nadzieją jest fuzja jądrowa. To jest proces produkcji energii, który my jakby podpatrzyliśmy na Słońcu. Na Słońcu się dzieją takie procesy. Są tam elementy, takie są atomy wodoru, jak Państwo wiedzą. Taki atom wodoru jest bardzo prostą strukturą, bo ma jeden elektron, jądro, pozytron. I co my robimy w tej całej fuzji jądrowej? Bierzemy dwa atomy wodoru i łączymy w jeden atom. Czyli jeden atom wodoru i jeden atom wodoru, to powstaje atom helium. I normalnie z matematyki by wynikało, że jeżeli jeden atom wodoru waży jeden jakąś jednostkę, drugi waży jeden, czyli jeden plus jeden to jest dwa. Ale okazuje się, że przy połączeniu tych dwóch atomów wodoru, to ten wynik nie jest dwa, tylko jest jeden, dziewięć, coś tam. Troszeczkę tej masy ubywa. I co się dzieje? Ta masa jest zamieniana na energię. Zgodnie z tym słynnym wzorem Einsteina E równa się mc kwadrat, gdzie c to jest prędkość światła. Uzyskujemy nieprawdopodobne ilości energii. Tylko znów jest jeden problem. To wszystko dzieje się w bardzo wysokich temperaturach, w tak zwanej plazmie, która ma 5-6 milionów stopni. I my teraz musimy pokonać to technologicznie. Nie możemy zbudować naczynia, gdzie byśmy trzymali tą plazmę, bo to jest 5 milionów stopni. Musimy mieć ją w próżni. Potrzebne są olbrzymie elektromagnezy, które wytwarzają pole. I są projekty w południowej Francji, jest taki projekt, nazywa się ITER, międzynarodowy, gdzie próbuje się uzyskać właśnie tą fuzję, połączenie tych dwóch atomów i udaje coś na ułamki sekund. Ale jeszcze wymaga to pracy. Ja nie wiem, no, najbardziej pozytywni fizycy uważają 50, ale realiści mówią raczej o 100-200 latach. I gdyby nam się udało na Ziemi opanować to, co jest na Słońcu, tylko w takiej skali kontrolowanej, to naprawdę nie potrzebowalibyśmy i gazu, i węgla, i nawet ropy naftowej. Energii mielibyśmy naprawdę po dostatki. Tylko jeszcze trzeba no po prostu cierpliwości poczekać.
Energetyka jak wojna zmieniła optykę, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Łodzi się kłania. Pozdrawiam gościa pana profesora i ojca redaktora. I prosiłbym o ustosunkowanie się do takiego tematu. Tak jakoś nie mogę znaleźć danych tutaj w Polsce o biogazownie. Biogazownie, tam dla nich surowcem to są odpady z przemysłu mięsnego, z przemysłu rolnego, z przetwórczego, spożywczego, nawet celuloza. To, co się orientuje w Niemczech, jest dużo tych małych biogazowni podobno. Czy to jest temat jakiś godny rozważania, rozpatrywania, czy raczej nie? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Piotrze. Pozdrawiamy serdecznie.
Jak najbardziej godny jest, jak najbardziej, panie Piotrze. Ponieważ, jak pan sam zauważył, ten biogaz to my produkujemy z odpadów. I jest ten biogaz rolniczy, jest na przykład biogaz wysypiskowy, gdzie się wydziela metan, prawda, i on bardzo szkodzi, bo to jest gaz cieplarniany. Jest również z zakładów przetwórczych, z oczyszczalni ścieków. I na przykład w Łodzi jest taka eksperymentalna, ale bardzo dobrze działająca instalacja, która pozyskuje gaz właśnie w oczyszczalni ścieków, tam na Lublinku, to jest taka dzielnica Łodzi, i tam produkuje się energię z tego. Jak najbardziej, to jest potrzebne. Z tym, że tych ilości tego gazu jest niestety nie tak dużo. My w tej energetyce potrzebujemy olbrzymiej ilości. Jeżeli na przykład my mamy elektrownię gazową 1 czy 2 MW, no to mówimy, że dużo. Ale przecież, proszę Państwa, sama elektrownia Bełchatów to jest 5000. To jest niewyobrażalna skala. Więc jeśli chodzi o biogazownię, to trzeba to wykorzystywać, gdzie to jest możliwe. Ale to nie będzie jakiś przełom, to będzie w dalszym ciągu margines ze względu na to, że no chociaż mamy ten biogaz jako odpad i trzeba go wykorzystać, to nie jest ta skala jak węgiel, prawda, czy gaz, gdzie to są, my to nazywamy energetyką wielkoskalową. I niestety gaz tego nie zrobi, chociaż trzeba, o ile jest to możliwe, go wykorzystać też.
Panie profesorze, a spoglądając na geotermię, jakie ona ma znaczenie i na ile wykorzystujemy w Polsce właśnie to źródło energii?
No, to jest taka sytuacja, że geotermia, my mamy bardzo dużo energii w złożach tych geotermalnych. Myśmy policzyli, tak całkowita suma, to jest więcej niż właściwie potrzebujemy. Tylko jest jeden problem z parametrami tej energii. Ona jest najczęściej niskotemperaturowa. Nie możemy z niej produkować pary, bo na przykład w procesach w elektrowni takiej produkującej prąd, czyli energię elektryczną, my używamy par o temperaturze ponad 300 stopni, nawet dochodzimy do 600 stopni. Tam przy 60-80 to jest bardzo trudno, no trzeba wymienniki stosować. Natomiast w miarę nadaje się, gdzie jest to możliwe, na przykład do ciepła, do kaloryferów, albo na przykład do basenów wszelkiego rodzaju, takich geotermalnych, które mamy w Zakopanem, gdzieś tam w Białce, tutaj w centralnej Polsce też mamy. I to jest problem, że to jest energia niskotemperaturowa. Zdarzają się takie miejsca, na przykład jak Toruń, że parametry tej energii są lepsze niż w innych miejscach i z tego, co wszyscy wiemy, jest to tam w Toruniu właśnie, przy telewizji Trwam, jest to wykorzystane. Natomiast w innych przypadkach jest to trudne. Jeszcze jest jeden element, który też powoduje, że jest to ograniczone. Ta energia, ta woda, powiedzmy, bo to jest ciepła woda, jest dosyć zmineralizowana, a mówiąc tak bardziej dokładnie, zasolona. I teraz my musimy używać specjalnych stali, żeby ta sól nie zjadła nam kaloryferu, prawda? Musimy, taki zwykła się nie nadaje. Drugi element to jest też oddawanie tej zużytej, schłodzonej wody do złoża. Musimy prowadzić gdzieś dalej, powiedzmy, rurociągi i tam kilka kilometrów dalej od złoża, żeby ta woda schłodzona nie mieszała się z tą gorącą. Czyli w sumie tak jak najbardziej, ale tylko w takich miejscach, gdzie jest to możliwe, gdzie te parametry pozwalają na wykorzystanie. Chociaż w sumie mamy tego dużo, bo przecież Państwo pamiętają ze szkoły, że w miejscu, gdzie jest Polska, było kiedyś morze tropikalne, prawda? I dlatego mamy Wieliczkę, mamy Głodawę, mamy te wszystkie złoże soli. I również mamy zasoloną niestety wodę geotermalną. Tak to jest.
A panie profesorze, powracając do tematu węgla, który jest dość kluczowy, jeśli chodzi o naszą energetykę, to również pojawia się to pytanie odnośnie kopalń, na ile jesteśmy w stanie również i dofinansowywać i rozwijać te kopalnie, i na ile nam też ten układ sieci, układ naczyń połączonych, jakim jest Unia Europejska, pozwoli na to, abyśmy te kopalnie rozwijali, abyśmy te kopalnie podtrzymywali i w ten sposób też zabezpieczali nasz polski rynek.
Więc jeśli chodzi o kopalnie, to tutaj my mamy węgiel. No oczywiście coraz jest to trudniejsze, bo ten węgiel jest coraz głębiej, ale to nie ma problemów. W tej chwili technologia pozwala na korzystanie nawet z głębokich złóż. To są decyzje polityczne. Naprawdę decyzje polityczne, kiedy mamy odejść od węgla. I nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy tłumaczyć naszym partnerom z Unii, że nie możemy w takim tempie od tego odchodzić. Na pewno węgiel się wyczerpie, tak jak wszystko się wyczerpie. Proszę zobaczyć, że sytuacja jest taka, że w Bełchatowie węgiel się kończy w latach 40. Podobnie będzie do 50. roku skończy się węgiel, mówię o węglu brunatnym. Zagłębiu Bełchatowskim, podobno z Zagłębiu Turowskim, również tu koło Konina, on już się kończy. Mamy olbrzymie złoże węgla brunatnego koło Gubina i moglibyśmy to eksploatować, ale z jakichś powodów nie chcemy. Nieprawda jest tak, że kopalnia węgla brunatnego to bardzo niszczy środowisko. Nie, w tym procesie przejściowym ona ogranicza, ale proszę zobaczyć, że na przykład co się stanie z Bełchatowem. My wybierzemy ten węgiel z tej niecki, kiedy ona będzie czysta, to tam wyłączymy pompę, woda sama podejdzie, wybudujemy pomosty, będą żaglówki, będzie rekreacja. Proszę zobaczyć, że już z tego nadkładu, który z Bełchatowa żeśmy wybrali, usypaliśmy górę Kamińsk, mamy tam kolejkę, mamy wyciąg narciarski, zasadzimy lasy i oczywiście to trwa tam 30 czy 50 lat, ale to można rekultywować. W Niemczech na przykład kopalnie węgla brunatnego są kilkanaście kilometrów od Kolonii. To co jest na przykład Hambach, to jest największa na świecie kopalnia węgla brunatnego o głębokości 450 metrów. My tutaj mamy 200 kilka w Polsce, a tam zaraz przy odkrywce Hambach płynie Ren. Jakoś sobie z tym poradziliśmy. Myślę, że gdyby pozwolono jeszcze ten węgiel eksploatować przez jakieś 50 lat, to byśmy tak jakby dosyć łatwo przeszli, czy w miarę łatwo przez tą transformację energetyczną. A ponieważ chcemy za szybko, to ponosimy koszty. Na węglu jeszcze możemy się opierać, są to wyłącznie, proszę ojca, proszę państwa, decyzje polityczne, nie techniczne. Z punktu widzenia technicznego możemy ten węgiel pozyskiwać jeszcze 50 lat.
Ale kwestia też inwestycji w górnictwo to kolejna z rzeczywistości, która stoi pod znakiem zapytania, aby ten węgiel mógł być chociażby właśnie zastąpiony tym polskim węglem, ten węgiel, który został odcięty chociażby ze strony rosyjskiej. I to też wymaga z pewnością i nakładów, i czasu, bo to dokonuje się niejednokrotnie bardzo powoli.
Tak, ale proszę ojca, proszę zobaczyć, jaka jest sytuacja. Jeżeli dzisiaj węgiel na rynkach europejskich jest po 250 dolarów, czyli po 1100 zł za tonę, a my jesteśmy w stanie produkować po 320 zł, to załóżmy nawet, że w nowych kopalniach, które byśmy, to wyszyba, które byśmy zaczęli otwierać, to byłby nie po 320 koszt produkcji, tylko po 500, to i tak nam się opłaca i my byśmy zastąpili ten węgiel rosyjski, bo też jesteśmy w stanie dotrzeć do takich złóż. I naprawdę troszeczkę tego węgla moglibyśmy sprowadzić tam gdzieś powiedzmy z Australii czy skończyć, ale niedużo, ale chodzi o to, że pieniądze są, to jest kwestia decyzji. Węgiel jest bardzo opłacalny, on zawsze był opłacalny, z tym, że ceny węgla troszeczkę się tak zmieniały w okresie cyklach siedmioletnich. Najgorszy był okres taki po 2008 roku, gdzie były ceny niskie, ale to było zahamowanie gospodarcze. Ale teraz ceny węgla są wysokie na całym świecie i górnictwo węgla jest bardzo opłacalne, nawet w polskich warunkach. Więc jest tylko decyzja polityczna. Weźmy te pieniądze i inwestujmy. Oczywiście jest opóźnienie, bo jeżeli dziś decydujemy się, że budujemy nowe szyby, no to te szyby nie powstaną jutro, na to potrzeba rzędu 2 lat, żeby były. Ale jest to wszystko możliwe i od strony technicznej, i również od strony ekonomicznej. I niekoniecznie pieniądze musimy mieć z Unii. Pieniędzy jest bardzo dużo na świecie. Jeżeli kraj jest stabilny, podejmuje dobre decyzje gospodarcze, a Polska przynajmniej do czasu wojny była postrzegana jako kraj stabilnie, teraz jest tym gorzej, to myślę, że nie mielibyśmy problemów. Tylko znów decyzje, zdecydujmy się, nie kapryśmy, że ten węgiel jest brudny czy jakiś, bo on nie jest, bo elektrownie są w tej chwili dosyć czyste, wychwytujemy wszystkie pyły, wychwytujemy siarkę, rtęć. Także tylko decyzje, powiedzmy, na tym się oprzemy, na naszym własnym bogactwie.
Także również od tej strony ekologicznej to technologia diametralnie się zmienia.
Oczywiście, proszę ojca. Największymi, oprócz takich tych kopciuchów, to są, które paleniska, które zaśmiecają, to są kominki. I często sytuacja jest taka, że mamy osiedle willowe, ludzi zamożnych, prawda? Oni sobie pobudowali ładne wille i w tej willi mają z reguły kominek. I palą tam drewno, to drewno nie jest sezonowane, oni nie umieją tego spalać. I atmosfera, jeśli chodzi o pyły, które tam są, te zawieszone pyły PM10, PM5, PM2,5, jest bardzo dużo tych pyłów. I gdybyśmy my w w tej dzielnicy willowej, taką możemy eksperyment myślowy zrobić, postawili elektrownię, taką współczesną elektrownię. I ta elektrownia do swoich procesów pobierałaby to powietrze z tej dzielnicy willowej, a później ona oczywiście oddaje, to powietrze oddawane przez elektrownię byłoby znacznie czystsze, bo w elektrowni są potężne elektrofiltry, które kosztują dziesiątki milionów. Tego nie można w indywidualnym gospodarstwie założyć, ale one wychwytują w 99,9% i tak dalej procentach pyłów. Tam nie ma praktycznie pyłów. Poza tym, proszę zobaczyć, była siarka. Kiedyś był to problem. Rzeczywiście za czasów, powiedzmy 30-40 lat temu, wybudowaliśmy w tej chwili systemy, które wychwytują siarkę. To są takie substancje z wapniem. Siarka się z tym miesza i powstaje gips. I polskie elektrownie są największym producentem gipsu w Polsce, a gips jest świetnym materiałem budowlanym. Także naprawdę nowoczesne elektrownie są czyste. Jest problem dyskusyjny z dwutlenkiem węgla. Ale jedni twierdzą, że jest to gaz cieplarniany, który tam za 100 lat coś spowoduje. Drudzy twierdzą, że jest to gaz życia, bo rośliny i potrzebują do budulca. To jest budulec dla roślin, dwutlenek węgla. Także jest to dyskusyjne. Natomiast elektrownie węglowe są naprawdę bardziej czyste niż te małe paleniska i bardziej czyste niż te kominki, które naprawdę są trujące.
Panie profesorze, dziękujemy serdecznie za tę pierwszą część naszego spotkania. Temat energetyka, jak wojna zmienia optykę. Nasze kolejne spotkanie o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Pan profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej był i ufamy będzie wraz z nami w tej drugiej części, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękuję ojcu, dziękuję państwu i z Panem Bogiem. To na
z Panem Bogiem. Bóg zapłać również widzom na telewizji Tram oraz słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.